programie 7 minut na gości. Dzisiaj w studiu Mel Radia Natalia Kukulska. Zapowiadaliśmy drążenie, no to drążymy dalej. Lata 80. Gdzieś też wyczytałem, że piosenka Nie ma wody na pustyni na twojej płycie ma swój sens, taki głębszy i nie jest przypadkowym utworem. To powiedz, dlaczego wybrałaś akurat Baim i te brzmienia?
No w ogóle ten format MTV Unplugged w zasadą jego jest, że są goście i że jest cover. Ponieważ wszystkie piosenki nawet są w języku polskim, zrezygnowałam nawet z takich moich piosenek po angielsku, a sporo ich miałam w repertuarze, zwłaszcza z płyty Sexy Flexy i tam później. Stwierdziłam, że właśnie tylko polski język, dlatego polski cover. No i tutaj zaczęłam się zastanawiać, chciałam, żeby to nie było takie oczywiste, jeśli chodzi o skojarzenie ze mną. To raz. Dwa, żeby ten utwór miał jakiś charakter inny niż wszystkie pozostałe. On ma w sobie taki, bym powiedziała, takiego zadziora, jakiś taki ma, bym nawet powiedziała, pankowską energię, taką szaloną. Jest poczucie humoru w tym utworze. Nie ma wody na pustyni, też kojarzy mi się właśnie, powiedziałaś, lata 80. Z dzieciństwem, jak z koleżankami szłyśmy tymi małymi nóżkami jeszcze jako dzieciaki po piasku, taki w ustce daleko trzeba było tam dojść do tej plaży i śpiewałyśmy właśnie tylko piach, suchy piach, że już nie mogąc wytrzymać. I pomyślałam sobie, że po prostu zrobię sobie taką przyjemność, taką, żeby to nie było takie na serio, ten cover, wiesz, zastanawianie się, jak go dotknąć, żeby coś tu... On ma w sobie, na tyle jest szalony, że po prostu... wywołał w nas duży entuzjazm, chociaż Archie, z którym robiliśmy aranżację, no był na początku bardzo zaskoczony i taki nieprzekonany, ale skorzystaliśmy z aranżacji Mateusza Gwizdały, z którym kiedyś robiłam to w wersji symfonicznej, właśnie piosenki w stylu lat 80. w symfonicznych aranżacjach na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie, był taki koncert i też użyliśmy kilka pomysłów jego aranżacyjnych, wiesz, tam jest flet, tam są te handpany, więc takie pustynne klimaty udało się wdrożyć.
Właśnie powiedziałaś handpany, to teraz ten temat poruszę. Teraz ten temat poruszę. Byłem kiedyś na twoim... Byłem kiedyś w Opolu, widziałem cię na jednym z koncertów, patrzę, co tam w ogóle na tej scenie jest. Jakieś dziwne sprzęty, jakieś instrumenty. Zresztą tutaj, kiedy patrzyłem, to też są instrumenty, których nie znam. Mhm. Skąd, z czego to się bierze? Z czego to wynika? Jak szukasz tych brzmień? Czy ty tych brzmień szukasz w ogóle? Czy
tak, już... no brzmienie w ogóle jest dla mnie czymś niezwykle inspirującym. I jak tworzę piosenkę z muzykami, jak siadamy do instrumentów, to właściwie brzmienie często jest punktem wyjściowym. Oczywiście pomysły harmoniczne, melodia to powstaje, ale brzmienie jest takim kolorem, takim czymś, od czego można zacząć. Kolor też malarzy inspiruje, zaczyna się od niego, prawda, często. No można też zacząć od formy, ale ten kolor tutaj w temacie MTV Unplugged był no taki kuszący, bo no, handpany to są takie metalowe, powiedzmy żółwie, które mają taki bardzo kojący, taki medytacyjny wręcz brzmienie, które kocham od dawna, a zakochana byłam w takiej płycie Manu de Lago, to jest perkusista Björk, który po prostu wydał kilka płyt, gdzie dominuje ten instrument i to była moja miłość, więc znalazłam wspaniałego Michała Pękosza, z którym, którego zaprosiłam do właśnie do tej płyty. Marimba, instrument, no, który no, jest, niektórzy mówią na to cymbał, oczywiście to jest złe, to nie są cymbał, ci, co mówią, to są cymbały. Marimba to jest akurat mieliśmy pięciooktawowy, bardzo duży instrument, takie sztabki drewna, które, no też pełno, to też jest instrument perkusyjny, ale taki melodyczny. Te wszystkie arpeggiatory tak zwane, czyli taka elektronika, takie drobne elektroniczne brzmienia zostały przeniesione na ten instrument. Na tym instrumencie zagrał mój syn Jaś Dąbrówka, co było dla mnie też miłą rzeczą, że pojawił się na scenie. On akurat skończył właśnie szkołę muzyczną, instrumenty klasyczne, perkusyjne tutaj. Więc no, bardzo to było fajne. No i jeszcze tutaj dodam, że bardzo ważnym instrumentem były wokale też, czyli Kasia Rościńska-Olanowak, które stworzyły wspaniałe tutaj harmonie do tych piosenek i to była dla mnie też wielka radocha.
No właśnie, to już uhonorowaliśmy wszystkich tych, którzy bierali udział w projekcie. Bo chciałam o ciebie zapytać w tym wszystkim. Gdzie ty jesteś w tym? Ty rządzisz? Ty decydujesz?
No ja jakby to produkuję. W takim sensie za produkcję tutaj uważam właśnie tak. Razem z Archim w zasadzie. Wspólny dobór utworów, instrumentów. Archie tworzył dużo te aranżacje, ale oczywiście ja miałam słowo to decyzyjne, czy to w tę stronę, czy w inną, chociaż wiedziałam, że pracuję z kimś, kto jest niezwykle wrażliwy, czujny i się świetnie znamy, to no, chyba w dwóch przypadkach, czy trzech, może zdarzyło się tak, że żeśmy troszeczkę w inną stronę musieli pójść, bo ja sobie to inaczej wyobrażałam. No i oczywiście tutaj miałam olbrzymi komfort pracy, dostałam dużo wolności, jeśli chodzi o wizję tego koncertu, zarówno muzyczną, jak i wizualną, ale za to też dostałam, że tak powiem, w pakiecie wspaniałych artystów, z którymi mogłam pracować, jeśli chodzi o scenografię, o światło, o brzmienie, więc no, ten koncert to jest takie moje święto, to jest takie spełnienie mojego marzenia.
Poruszę teraz ten temat tego wizerunku, takiego odjechanego trochę. Koncerty Unplugged kojarzą mi się bardziej z wyciągniętym swetrem. Mhm. I właśnie z tym krzesłem.
Tak, Eric Clapton, Nirvana, tak. Wiesz co, no, ten format też ewoluuje i ja w ogóle ostatnio dość grałam dużo takich bardzo kameralnych koncertów z moim zespołem, gdzie rzeczywiście było trio w zasadzie muzyków i ja. I to były koncerty bardzo minimalistyczne. A tutaj miałam ochotę na to, żeby tych barw akustycznych bez prądu było więcej. I w zasadzie poza jednym wyjątkiem, bo też można mieć takie wyjątki, którym był Moog, czyli bas, to jest syntezator analogowy, na którym zagrał Marcin Małegórny. Też chciałam takiego dodać trochę pieprzyka do tej całej akustycznej ściany. To rzeczywiście wszystko w tym formacie się zgadza. No i wydaje mi się, że słuchacz na tym zyskuje. I tak jakby tu nie ma przerostu formy nad treścią. Ta treść dominuje. Właśnie samo to, że to są akustyczne brzmienia, że nie ma tej postprodukcji, już powoduje, że treść staje się tutaj najważniejsza.
U nas najważniejszy jest czas w programie 7 minut na gości. 7 minut dobiega końca. Wracamy za chwilę.
7 minut na gości w Meloradiu.
Natalia Kukulska dzisiaj w studiu Meloradia. Program 7 minut na gości trwa i nasze spotkanie, w którym przede wszystkim rozmawiamy na temat najnowszej płyty MTV Unplugged. Wokół tej płyty, tak się będziemy teraz...
Tak, chociaż mnie właśnie bardzo tutaj zaciekawił ten temat 7 minut, bo powiem ci, że mój management się śmieje ze mnie zawsze, bo jak ma się zacząć koncert, to ja mówię, zacznijmy tak 7 po. Nikt nie wie, dlaczego nie 6, dlaczego nie 5, ale 7 po. Więc no, coś jest w tej siódemce magicznego.
Czyli wyczucie siódemki jest.
Tak.
Za chwilę kolejna 7-minutowa odsłona. Ustaliliśmy już, że siódemka jest bliska Natalii Kukulskiej, która dzisiaj jest moim gościem w programie 7 minut na gości. Tym bardziej mi miło, tym bardziej się cieszę. Teraz chciałbym zapytać, bo mówiliśmy o tym 25, już w zasadzie 26-leciu, prawda?
Tak, płyta była nagrywana w roku tak zwanym jubileuszowym, czyli w grudniu 21, minęło 25 lat od premiery albumu Światło.
To ja wrócę jeszcze trochę dalej.
Bardzo
podejrzliwie, 35 lat. Myślałem tak sobie, czy pominąć ten wątek.
Że ja mam 35?
Nie.
To już
nawet licząc swój wiek i swoje lata, kiedy ja skakałam na tej dyskotece, mając tych naście lat, no to by nam się nie zgodziło.
No tak, minęło 35 lat rzeczywiście też w zeszłym roku od mojego albumu Natalia, tak, dziecięcego, który ukazał się w 86 roku, no, więc... Tak, no ten czas po prostu strasznie jest jakiś... A w ogóle czas nie ma znaczenia, więc te 7 minut to też jest takie umowne.
No tak, umowne, mimo że nas trzyma tutaj w ryzach, ale nie po to pytam, żeby teraz gdzieś się w tym kierunku rozpływać, ale chciałem, tak nawiązując do tej twórczości dziecięcej, zapytać, kiedy poczułaś, kiedy zdałaś sobie sprawę, że to już jest tak na poważnie, że to nie jest tylko ten puszek okruszek, tylko jest,
że na poważnie?
Tak, że jest prawdziwa twórczość. To było światło?
Ja do dzisiaj nie jestem na poważnie.
Aha.
Nie wiem, to chyba się nie skończy. Wiesz co, to Nie, no ja po tym śpiewaniu dziecięcym miałam przerwę dość długą, znaczy długą, no taką nastoletnią przerwę, tak. Kiedy byłam nastolatką po prostu i że tak powiem, tematy dziecięce już były dla mnie trochę takie obciachowe, że się wstydziłam śpiewać o lalkach, a z kolei no jeszcze też nie byłam taka okiełznana artystycznie sama nawet przed sobą. To była decyzja wtedy mojego taty, jak byłam dzieckiem, żeby teraz skupić się na szkole i rzeczywiście to bardzo było dobry pomysł, żebym mogła mieć taki oddech, żeby nie było takiej ciągłości. Ja jako dziecko też nie koncertowałam, więc nie miałam takiego życia, nie wiem, w rozjazdach, na walizkach, oklaskiwana i tak dalej. To raczej po prostu nagrałam te płyty, których konsekwencje do dzisiaj czuję, ale bardzo to jest miłe, że jestem jakby w świadomości tylu rodzin polskich, bo no, dlatego mówię rodzin, bo to z pokolenia na pokolenie wszyscy przekazujemy to tak jak dobranocki, no, to co oglądamy, mam ochotę, żeby nasze dzieci zobaczyły, więc to jest bardzo miłe, ale rzeczywiście później ja jakby na własne konto próbowałam zacząć działać i to też trochę trwało, nie wiem, szukałam gitarzysty, znalazłam w moim liceum, który uczyć gry na gitarze i ja próbowałam grać na tej gitarze i po pewnym czasie mówię, Grzesiu, wiesz co, nie wiem, ja tak szczerze tam chciałam po prostu śpiewać i mieć swój zespół. No i stał się moim gitarzystą, bo był też dość młody i pomógł mi założyć zespół i tak to było, więc przeszłam całą taką drogę no tego rozwoju i chęci spróbowania własnych sił właśnie. Pamiętam, że mój tata wtedy też chciał, a co ty robisz, a jaka to piosenka? I próbował tam zaglądać, nawet jakieś mi też piosenki napisał, ale ja nie ukrywam, że wtedy najbardziej chciałam być samodzielna.
A czy w tej karierze jest ten motyw takiego odcięcia się, chęci odcięcia od przeszłości znanych rodziców?
Wiesz co, to on był jakby cały czas, to znaczy to nie było tak, że przyszedł jakiś moment i teraz ja się odcinam. Ja nigdy jakby nie poszłam w stronę tego, żeby, nie wiem, śpiewać piosenki mojej mamy. Pomimo jednego eksperymentu i to dopiero na trzeciej płycie mojej solowej, już po sukcesach płyty Puls, nagrałam na autoportrecie piosenkę Tyle słońca w całym mieście z głosem mojej mamy. Później, no był tylko koncert w 2000 roku, kiedy ja kilka piosenek zaśpiewałam i w zasadzie totalnie sporadycznie do tego repertuaru wracałam. Jakby nigdy nie kontynuowałam i nie czułam takiej potrzeby i chęci. I rzeczywiście uciekałam. Byłoby to na pewno jakiś łatwy może sposób na to, żeby sobie istnieć, cały czas śpiewać ten repertuar, upodabniać się, zwłaszcza, że z podobieństwem nie mamy trudno, jak wiadomo. Ale nie, no, nie tędy drogą. Ja wolałam się napracować, spocić i poczuć i czuć, że to jest to, co ja kocham i że sama ja za tym stoję, więc no to była taka moja droga. Ale bardzo, to wiesz, teraz ostatnio widziałam jakiś taki wywiad ze sobą, jak miałam lat chyba 19, czyli jeszcze tuż przed płytą Światło, jeszcze jej nie nagrałam i już, pamiętam, dziennikarz jak ze mną rozmawiał, to już to czułam to ciążenie i to obciążenie, którym właśnie było cały czas, a mama, a czy porównania, a coś, tak sobie myślę, że to było cholernie niełatwe, gdzieś tam naturalne dla ludzi, ale totalnie niesprawiedliwe dla mnie jako nowego bytu, który przecież no, ma prawo do swojego życia, swoich doświadczeń i takiej odrębności.
Ale nie jesteś jedyna na tej liście, czy aktorów, czy wokalistów, którzy mają czy ojca aktora, czy mamę wokalistkę i zastanawiam się, czy to jest takie też motywujące do tego, żeby działać, żeby udowadniać, bo już nie chcę konkretnych przykładów podawać teraz, ale znam takich ludzi, którzy właśnie tym bardziej postanowili sobie, no ja im teraz pokażę, że ja potrafię, że ja to, tak, że jestem ja.
Tak, tutaj może nie było czegoś takiego, ja im pokażę, natomiast na pewno nie szłam nigdy właśnie na łatwiznę i zawsze, nawet jeżeli moje piosenki już moje solowe miały swój sukces, tak jak właśnie płyta Puls, no przecież ludzie, którzy przychodzili w moim wieku, nawet nie wiedzieli, kim jest Anna Jantar. Ja, rzeczywiście to był taki moment, kiedy był jakiś wielki szał. Pomimo tego jakby nie szłam taką drogą, żeby później powielać tego typu piosenki jeszcze raz, tylko cały czas czułam potrzebę takiego rozwoju i postawiania sobie poprzeczek. Więc odpowiadając na to pytanie, na pewno ambicje miałam, że tak powiem, wyostrzone.
wyostrzone ambicje. Natalii Kukulskiej dzisiaj w programie 7 minut na gości. Nasze 7-minutowe spotkanie teraz dobiega końca. Za chwilę wracamy. Pierwsza godzina naszego spotkania z Natalią Kukulską dobiega końca. Poruszyliśmy już parę tematów związanych z przeszłością. Może do przyszłości przejdziemy w tej kolejnej godzinie. Co ty na to?
Do przyszłości?
Do przyszłości.
Bardzo proszę.
Jest o czym mówić, rozumiem, w tej artystycznej twórczości.
Oczywiście. No mam nadzieję, że świetlista przede mną.
Zostańcie z nami, zaraz wracamy.
Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
Nadszedł czas, aby rozpocząć kolejną godzinę spotkania z Natalią Kukulską w programie 7 minut na gości w studiu Meloradia. Siedzimy sobie, rozmawiamy na temat najnowszej płyty Natalii Kukulska, MTV Unplugged. Ale teraz na początek tego spotkania krótko chciałem powiedzieć o takiej niespodziewanej akcji, którą przeprowadziłaś. Myślę o jednogłośnych.
Mhm.
I niezapowiadanym mi albumie, który się pojawił tak jednogłośnie, przepraszam, niezapowiadanym albumie, który się pojawił tak chyba ku zaskoczeniu fanów, prawda?
Tak. No właśnie,
tak?
Właśnie, bo lubię robić niespodzianki.
Zanim przejdziemy, to posłuchajmy jednogłośnie.
7 minut na gości w Meloradiu.
Licznik już odmierza czas. 7 minut się zaczęło kolejnego spotkania z Natalią Kukulską. Wysłuchaliśmy piosenki jednogłośna. Mówimy o tym, takie niespodziance dla fanów, to 4 piosenki, prawda?
Tak, epka tak zwana, czyli taki mini album, można powiedzieć. Miałam taką potrzebę, żeby jakoś, nie wiem, zaznaczyć to, że to jest ten rok jubileuszowy, że minęło 20 lat od albumu Światło. Nie czułam się gotowa na cały album jeszcze wtedy. I właśnie razem z Archim stworzyliśmy 4 piosenki. Jednogłośna to jest też tytuł właśnie jednej z piosenek. Zresztą w koncercie MTV Unplugged znalazła swoje miejsce. Bardzo lubię ten utwór, jest mi taki dość bliski również oczywiście dlatego, że napisałam tekst, ale dla mnie ma ten utwór coś takiego w sobie ważnego z moich takich refleksji. W ogóle cała ta epka jest takim trochę podsumowaniem moich różnych refleksji i doświadczeń muzycznych, bo wydaje mi się, że właśnie zamiast składać te wszystkie piosenki z tylu lat, co oczywiście zawsze można zrobić, ale to pomyślałam, że podzielę się tym, co we mnie teraz siedzi i jakby co te wszystkie doświadczenia we mnie spowodowały, jaką mnie tu i teraz. I dlatego ta epka, ona będzie miała swoją kontynuację. Już powstały kolejne utwory i powstają. I w przyszłym roku będzie album, na którym również te piosenki łącznie z jednogłośną się znajdą.
Zatrzymam się przy kwestii pisania tekstu, bo to taki też ważny moment. No właśnie, może zapytam o to, czy to był ważny moment dla ciebie, kiedy zaczęłaś sama pisać swoje teksty
tak,
swoich piosenek?
Tak, przełomowy. To znaczy, to też tak nie było, że z dnia na dzień, ale ja dojrzewałam do tego, bo jakieś oczywiście próby współpracy z autorami były wcześniej. Wiele piosenek napisał dla mnie Rysio Kunce, mój, że tak powiem, ówczesny chłopak, bo weszłam, że tak powiem, w taki związek dość poważny, mając 15 lat i Rysio był wtedy młodym poetą, który obracał się w takim środowisku właśnie ludzi, którzy coś piszą. Ja go namówiłam, on pisał wiersze, go namówiłam, żeby napisał piosenki. No i tych hitów od Im więcej ciebie, tym mniej Światło, Decymy napisał bardzo, bardzo dużo dla mnie W biegu i tak dalej, i tak dalej. Ale też podejmowałam próby współpracy z innymi autorami i zawsze to się kończyło tak. No Rysio mnie rozumiał najbardziej, ale z innymi autorami często było tak, że no, sporo było tych zmian. Później ja coś im gmerałam w tych słowach, że to nie tak, że tego nie czuję, a tego bym nie zaśpiewała. I później sobie pomyślałam, no, że to po prostu aż niegrzeczne jest, żeby tak w ten sposób działać. I jak jesteś taka mądra, to spróbuj. No i zaczęłam próbować. I oczywiście to trwało, zanim jakiś taki wypracowałam sobie metodę. Nawet, zresztą nie wiem, czy do dzisiaj ją mam, ale jestem odważniejsza w tym i totalnie daje mi to dużą satysfakcję, że ludzie mogą śpiewać te teksty, że to są moje słowa, moje myśli i są już częścią innych osób.
A uciera się to trochę o taki ekshibicjonizm? Pytam dlatego,
tak,
że dla niektórych artystów, o czym też czasami tu w studiu mówią, ten moment pisania tekstu jest rzeczywiście bardzo prywatną chwilą i potem, kiedy przenosi to na scenę, zdają sobie sprawę, że już nie śpiewają o kimś, tylko śpiewają o swoich emocjach, o swoich uczuciach.
Tak, ja nawet miałam takie ostatnio spostrzeżenie, że wiele utworów, które nie napisałam o sobie, tylko z myślą o kimś, później doszłam do tego, jak bardzo jednak pisałam o sobie, że to jest taka jednak trochę też terapia, taki sposób nazwania tych myśli, wypowiedzenia, nawet gdzieś umiejscowiamy to w jakiejś innej historii, a jest to bardzo nasze. Na płycie właśnie, na tej epce Jednogłośna jest bardzo dużo takich piosenek osobistych. Jednogłośna też jest no, takim tekstem. Bezdomni bez siebie z kolei opowiada o takiej trudnej relacji, ale też o wielkiej miłości. I też jest bardzo, bardzo intymny to utwór. Sporo było takich, nawet mierzyłam się z tematem na śmierci, odejścia. Pamiętam, to była płyta Ósmy Plan, kiedy właściwie no, odchodziła moja babcia i napisałam utwór Na koniec świata. Bilet jest w jedną stronę, nie ma ulgowych miejsc, tajemnicą jest cel. I ja nigdy bym nie umiała mówić o tym, tak? Jak właśnie udaje mi się gdzieś to nazwać, bo to wszystko jest wtedy takie delikatniejsze, takie pomiędzy słowami.
Mnie zawsze interesuje proces twórczy i moment, kiedy tak siada ten ktoś i pisze. W jakich okolicznościach to robisz?
W każdych. To znaczy czasami po prostu, jak już mam zapętlony temat, to po prostu jestem trochę nieobecna. Wiesz, mówisz do mnie, a ja właśnie gdzieś już tam coś układam.
Już jest FM.
Tak. Bardzo różnie. Bardzo. Czasami przychodzi to niezwykle łatwo. A czasami męczę się z tym. Czasami mam jakiś fajny temat, ale w pewnym momencie pisanie staje się jak rozwiązywanie krzyżówki, wiesz, dobieranie słów, układanie. Ale z najciekawszych historii, jakie mogę opowiedzieć, to jest to, kiedy gonił mnie deadline i w domu był duży chaos, dużo się działo, dzieci, psy i ogólne tendencje domowe. I wiesz co, i po prostu powiedziałam, że muszę uciec, żeby napisać, bo mam studio, już wiedziałam, że to się dzieje. I pojechałam do ZAX-u, 20 minut cały jechałam, do Konstancina Skomorowa. Wynajęłam tam sobie pokój na noc, bo to dom pracy twórczej, wiesz, może jakieś dobre fluidy jeszcze różnych twórców, którzy tam pisali, często na maszynach jeszcze. I taki, wiesz, oldschoolowy, herbata ze szklanki, no ten pokój, no taki uroczy klimat. No napisałam, po prostu pojechałam, zmusiłam się, że to jest ten moment, siadam i piszę, nic mi nie przeszkodzi. No oczywiście deadline nad głową, więc to różne są metody robienia sobie presji.
No właśnie, bo z tego wiem, to nagrywasz w studiu takim swoim domowym, tak? Dobrze mówię?
Tak, wiesz, no zależy, no na przykład album Czułe Struny, gdzie była orkiestra symfoniczna, nagrywaliśmy w dużym studiu, chociaż wokale nagrywałam z Leszkiem Kamińskim w domu też. Ale tak, zazwyczaj albo w domowym, albo u Archiego. Teraz właśnie ostatnie utwory, które tworzymy razem, nagrywamy w jego studio.
Wspomnieliśmy o tej piosence, w takim razie posłuchajmy jej Bezdomni bez siebie. Natalia Kukulska w kolejnej odsłonie programu 7 minut na gości. Teraz tak na krótko tylko do Państwa tutaj przychodzimy, żeby powiedzieć, że nadal jesteśmy, nadal tu siedzimy.
Tak,
nadal
potwierdzam.
W pełni gotowi, tak. I jeszcze taką siłą, żeby dalej rozmawiać, co uczynimy już za moment. Minut na gości w kolejnej odsłonie. Natalia Kukulska w studiu Meloradia. Teraz w temacie sławy i światła reflektorów. Może tak zatytułował tę część. Wspomniałaś o tym, co się działo, jak dużo się działo w tym momencie, kiedy wyszła twoja płyta. Nie pierwsza, tylko ta druga.
Puls. Czyli dokładnie 25 lat temu, 97 rok.
No właśnie, czyli tak. Mamy taki kolejny jubileusz. Wspomniałeś, że był szał. Na czym ten szał polegał?
Zresztą to jeszcze tylko dodam, że marzy mi się i jesteśmy w drodze no, rozmów tutaj i działania. Mam nadzieję, że uda się, że pojawi się płyta winylowa Pulsu właśnie na ten jubileusz i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku jednak się uda nam to dopiąć. Ale szał był po prostu, no było mnóstwo koncertów i to w dużych salach, halach wypełnionych. Były podpisywania płyt, gdzie po prostu ludzie tak licznie przychodzili, że nie wiem, chyba gdzieś we Wrocławiu to straż pożarna przyjechała. No nie, naprawdę, to było po prostu niewiarygodne. Został mi przydzielony ochroniarz, który na trasę Puls powiedział: cześć, dzień dobry, jestem Robert, będę cię chronił. A ja w ogóle patrzę na niego, bardzo się zaprzyjaźniliśmy. No nie jak w bodyguardzie, ale Robertino, nasz Robin Hood, mówiliśmy na niego, stał się bardzo ważną częścią całej naszej ekipy. Okazało się, że czasami oprócz mnie musiał chronić również zespół przed samymi sobą.
Nie wchodzimy w ten wątek.
Ale to był czas szalony. ogólnie, że tak powiem, byliśmy bardzo z zespołem zżyci i mieliśmy cały czas, no ten odzew ludzi powodował to, że no, byliśmy w jakimś takim uniesieniu i po prostu to trwało dość długo. Rzeczywiście były imprezy po koncertach, potrafiliśmy się wszyscy bardzo mocno, że tak powiem, bratać i mieć takie poczucie wspólnoty i takiej radości. To był fajny czas.
A to był też ten czas takiego niehigienicznego trybu życia?
Tak.
To wtedy?
To wtedy się zaczęło. Wiesz, słowa jednak w głowie przewraca. Nie, no żartuję, wiesz, no zaczęło się, bo ja jestem osobą bardzo taką emocjonalną, no i też towarzyską i po prostu no w pewnym momencie, jak wiesz, była jedna nieprzespana noc, bo rozmowy do rana i wiadomo, czy czasami jakiś alkohol, czy szaleństwo, no to po prostu to za jakiś czas, nie od razu, ale za jakiś czas przynosiło mi no, złe skutki. I zaczęły się problemy właśnie jakieś z głosem. No nie, na młodości się długo nie ujedzie, jak się nie dba o swój warsztat. No.
Dalej chodzisz na lekcje śpiewu?
Raz na jakiś czas, tak. Mhm. Teraz ostatnio to moim takim coachem wokalnym jest Kasia Rościńska, która śpiewa u mnie też w tym projekcie MTV i też będzie śpiewała podczas trasy. Kasia jest znakomitym specjalistą. Zresztą Ola Nowak też jest coachem wokalnym, ale z Kasią miałam takie zajęcia, które... Wiesz, każdy najlepszy wokalista, nie mówię, że jestem najlepsza, ale każdy, na jakim etapie by nie był, potrzebuje, tak jak sportowiec, mieć trenera, który spojrzy na niego z boku, zobaczy, przypomni mu o pewnych złych nawykach w tym śpiewaniu, pomoże mu uwolnić się z nich i tak dalej, więc raz na jakiś czas korzystam z takiej opieki.
Ale słyszałem, że po tym powrocie właśnie na taką, no takie, jak to nazwać, na prostą, to może zbyt radykalnie, ale tak, to wtedy też odkryłaś jakieś nowe rejestry, tak?
A tak, no i jak był ten moment rzeczywiście tych największych problemów, to już na szczęście dawno mam to za sobą, to chodziłam na takie zajęcia, foniatra mnie wysłała do śpiewaczki operowej Ireny Głowaty i rzeczywiście to było dla mnie bardzo ciekawe zajęcia i poznawałam swój głos na nowo i rzeczywiście wtedy dowiedziałam się, odkryłam w sobie takie rejestry bardzo wysokie, których nigdy nawet nie znałam, nie wiedziałam, że je posiadam, więc wiesz, to jest przykład na to, że człowiek się całe życie uczy i może rozwijać.
A kiedy poczułaś, że to jest moment na Chopina?
Jak już doszłam przede wszystkim z głosem do ładu, to na pewno musiałam mieć takie poczucie, że już jest okej, że nie mam tych kłopotów. Ale tak naprawdę oczywiście tu nie chodziło tylko o głos, ale również o taki mentalne poczucie, że mogę się na to odważyć. Nie broń Boże, nie wiem, uważam w tym momencie, że jestem, wiesz, na jakiejś takiej, mam taką pozycję, że mogę to zrobić, broń Boże. To jakby podejście do utworów Chopina, wiesz, to było trochę na klęczkach jednak, bo jest to nasz symbol dla Polaków, no, bardzo ważny i tu trzeba było bardzo uważać, ale zebrałam jakby taką ekipę wspaniałych twórców, z którymi ta odpowiedzialność się rozkładała i byłam pewna, że może się udać. A pomysł jeszcze tylko jakby tutaj się wytłumaczę, też nie był jakby... Nie wymyśliłam sobie tego siedząc na fotelu, tylko kiedyś zostałam zaproszona do projektu, w którym miałam zaśpiewać utwory Chopina, te fortepianowe, napisane właśnie na kwartet jazzowy, Classic Jazz Quartet w Poznaniu. I pamiętam, że byłam tak samo zaskoczona mocno wtedy, że ja mam to śpiewać. Ale tak mi się to spodobało, że postanowiłam tę myśl rozwinąć, no i stąd właśnie ta płyta Czułe Struny, orkiestra symfoniczna, wspaniali aranżerzy i no i rzeczywiście warto było, bo ta płyta bardzo ciepło została przyjęta.
Ale z orkiestrą nie tylko symfoniczną występowałaś przy okazji tego projektu, ale też, jak sama wspomniałaś, bywają takie momenty, że stajesz na scenie razem z orkiestrą.
Tak.
To niesie? To jest taki moment, że czujesz moc?
Wiesz, to jest tak z jednej strony delikatna, wiesz, delikatny podmiot muzyczny, bo tak składający się z tylu niuansów, a z drugiej strony tak ogromny, więc każdy solista, który miał tę przyjemność, no w wie, jakie to wzbudza emocje. Koncerty Czułe Struny odbyły się w takich pięknych salach z tą wielką orkiestrą i to było chyba takie jedno z moich największych muzycznych spełnień w życiu. Myślę, że w przyszłym roku jest szansa, że jeszcze do nich będziemy wracać. Zresztą ten projekt się nie starzeje, bo taka muzyka się nie starzeje.
Powiedziała Natalia Kukulska na koniec naszego 7-minutowego wejścia. Za chwilę wracamy.
7 minut na gości w Meloradio.
Trwa nasze spotkanie w programie 7 minut na gości. Natalia Kukulska dzisiaj ze mną w studiu. Przeszliśmy tak przez tę karierę od samych początków, nie powiem do samego końca. Obiecaliśmy wcześniej, że o przyszłości będziemy mówić, to za chwilę tutaj do tej przyszłości, przynajmniej najbliższej, artystycznej, wrócimy. W naszym studiu na stole płyta Kukulska MTV Unplugged. Rozmawiamy dzisiaj o niej z Natalią Kukulską, która jest gościem programu, ale też wsłuchujemy się w piosenki, które dobrze Państwo znają. Wspominałem, że sam taki sobie wieczór wczoraj zrobiłem z tymi piosenkami. Cały czas jeszcze to niesie, bo ty tak jesteś z jednej strony pomiędzy emocjami, które były na tym koncercie majowym, płyta, a z drugiej strony jeszcze też tymi emocjami, które przyjdą w związku z trasą.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo miło, że wysłuchałeś całej płyty z perspektywy kanapy, ale nie ma to jak przyjść na koncert.
No tak.
I zapraszam bardzo serdecznie, akurat tu w Warszawie powtórzymy to samo miejsce, scenę Relax. Jak nagrywaliśmy ten koncert, to nadużyliśmy trochę, bo ograniczenie było do 50 osób, tak, i dostaliśmy pozwolenie, no ale jeszcze znajomi Królika i tak dalej, wszyscy poprzychodzili, więc było może ze 100 osób, tak czy siak, bardzo kameralnie, ale energia publiczności jest niezwykle ważna w takim koncercie. Publiczność jest częścią koncertu zawsze i każdy koncert przez to jest inny i wyjątkowy. Więc dla mnie tak naprawdę to była rejestracja jednak koncertu, a teraz dopiero nadchodzi to spełnienie. I rzeczywiście w tym roku zagramy 7 koncertów. Zaczynamy od Szczecina 22 października. Filharmonia w Szczecinie przepiękna imienia Mieczysława Karłowicza. No, Warszawa wspomniana to w grudniu, ale wszystkie koncerty mamy po kolei, znaczy może nie powiem po kolei, ale mamy takie miasta na tej mapie koncertowej jak Kraków, Bielsko-Biała, Gdańsk, Frankfurt, to ciekawe, nad Odrą. I jeszcze właśnie Warszawa i Toruń. Także bardzo serdecznie zapraszam na koncerty, bo my w tym całym, z tym całym kramem, właśnie z tym składem 12-osobowym, z tymi pięknymi brzmieniami akustycznymi się pojawimy. Nie dosyć tego, jeszcze będzie również scenografia, która pojawiła się na koncercie. Z jednej strony taka bardzo intymna, bo to gra świateł, różnych też figur geometrycznych, przeźroczy. Chcieliśmy, żeby on nie był taki estradowy, żeby on miał swój klimat, żeby to nie były takie światła, które są takie oczywiste w koncercie, tylko żeby budować to cieniami różnymi i rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo pięknie to wyszło.
A myślisz sobie czasami tak też w kontekście tych nadchodzących koncertów, kto to przyjdzie i kto to będzie na mnie patrzył?
No, myślę, że sami fajni ludzie. Szczerze mówiąc, muzyka jest takim papierkiem lakmusowym trochę, bo często już na tym etapie, kiedy jest tak duży wybór, to naprawdę przychodzą ludzie, zwłaszcza na koncerty biletowane, bo na koncertach takich różnych może być przypadkowa publiczność, różnie z tym bywa, ale kiedy to są takie koncerty, to przychodzą ludzie, którzy świadomie podejmują taką decyzję, zwłaszcza, że tych propozycji koncertowych jest przecież bardzo dużo teraz. Po pandemii wszystko odżyło bardzo, więc często to są ludzie, którzy myślę, że gdzieś tam są w tym sensie do mnie podobni, że skoro słuchają tego, co ja mam do powiedzenia i to jest im bliskie, to pewnie pogadalibyśmy sobie przy kawie i mielibyśmy o czym rozmawiać.
A gdybyśmy miały stworzyć taki profil psychologiczny twojego fana, to kto by to był?
O matko, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo przez to, że tak jak mnie tutaj podsumowałeś, minęło 35 lat od mojej płyty dziecięcej, 25 lat od płyty Światło. Zresztą ten koncert MTV Unplugged to jest taki rodzaj to koncertu jubileuszowego, jakby na to nie patrzeć, więc mamy dość daleką perspektywę tych wspomnień, więc może to przejść bardzo różne widze. Od tych, którzy, nie wiem, byli moimi fanami w tych latach 90., żeby powspominać, po tych, którzy śledzili ostatnio to, co się u mnie dzieje i lubią te nowości, poprzez takich, którzy... Nie wiem. Chociaż miewam taką naturę domorosłego psychologa, to tutaj... Ja nie ograniczam się muzycznie i nie ograniczam mojej publiczności do jednego rysu psychologicznego.
Ale lubisz tak sobie na tych ludzi popatrzeć? Lubię spojrzeć na twarze, tak. Zagadać, tak. Nawiązać kontakt, czwartą ścianę trochę zburzyć?
Tak. Każdy, kto był na moim koncercie, wie, że tak jest, że jesteśmy ze sobą wtedy bardzo blisko. No, są momenty, kiedy nawet taki kabaretowo to wszystko się... Bo też lubię się śmiać i lubię mieć dystans do wielu rzeczy. Każdy koncert jest inny, naprawdę. Ale tak, ja wolę w ogóle takie koncerty, gdzie są sale, gdzie można komfortowo usiąść. Znaczy publiczność może, albo ja nawet jako słuchacz też wolę być w takiej sali, gdzie mogę posłuchać, skupić się i patrzeć w oczy, bo nawet trudniej, większa trema jest, kiedy widzisz twarze, widzisz wzruszenie ludzi albo nie wiem, no cokolwiek tam widzisz, ale po prostu patrzysz na tę twarz, niż jak patrzysz na taką masę i tłum. To są koncerty zdecydowanie dla mnie takie z jednej strony trudniejsze, ale też ważniejsze.
Tyle już razy obiecaliśmy, że o przyszłości będziemy mówić. To jeszcze zapytam o tę przyszłość. Jak to jest u ciebie? Myślisz sobie, to już trochę czasu minęło, trzeba nową płytę nagrać, czy czekasz na jakiś impuls?
Nie, tak naprawdę MTV Unplugged i cały ten projekt przerwał trochę moje nagrywanie płyty solowej, bo właśnie album epka jednogłośna, która okazała się w zeszłym roku, miała mieć swoją kontynuację w tym. Ale nie narzekam, cieszę się, że mogliśmy trochę wejść w sferę koncertową, bo to jest moja ukochana część mojej pracy, bycie, granie, śpiewanie na żywo. No więc ta płyta jest jakby, zatrzymała mnie, ale na chwilę, bo w przyszłym roku, tak jak mówiłam wcześniej, będzie właśnie album solowy kolejny i to z potrzeby chyba tego, że mam cały czas czuję, że tam lubię to drążyć, to też słowo, które się tu pojawiało, muzykę, refleksję i cały czas się z tym dzielić, więc to są chyba plany dla mnie takie najważniejsze.
I o tych planach dzisiaj w programie 7 minut na gości mówiła Natalia Kukulska. Użyłem czasu przeszłego celowo, dlatego że nasze spotkanie dwugodzinne dobiega końca, ale jeszcze nie mówimy ostatecznie do widzenia, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę jeszcze się usłyszymy. Podsumowania nadszedł już czas. Natalia Kukulska za chwilę opuści studio Meloradia. Bardzo dziękuję Ci za tę wizytę i za to spotkanie.
Dziękuję, postaram się to zrobić w 7 minut. Nie przekroczyć.
Wyjść w 7 minut. Damy radę. Tak sobie pomyślałem właśnie, czy tym swoim projektem zamykasz teraz jakieś drzwi, zamykasz jakiś etap, czy nie chciałabyś tak definitywnie mówić o tym, będziesz wracać do tych piosenek?
Oczywiście, że tak. Nie, ja nic nie zamykam, ogólnie nie ten moment jeszcze. Żeby się zamykać, mam mnóstwo planów i tak samo różnych projektów. MTV Unplugged, trasa koncertowa to jest jedna rzecz, kolejne koncerty to Czułe Struny, także tych żyć koncertowych mam sporo i pomysłów w głowie jeszcze też. Jak przyjdzie ten moment, kiedy będę czuła, że już się wypaliło, to obiecuję już nie wracać.
Ja liczę na to, że wrócisz. Dziękuję Ci bardzo
za
dzisiejsze spotkanie. Dla Państwa jeszcze ważna informacja. Player.meloradio.pl, tam jesteśmy z tą rozmową również od początku. Można nas wysłuchać, ale również zobaczyć na YouTubie. Ta rozmowa także już jest. Do usłyszenia i
dziękuję,
do zobaczenia.
Do zobaczenia i usłyszenia.